Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam w rozmowie w samo południe w RMF FM pani poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł, szykuje się bratobójcza wojna w Platformie Tusk-Trzaskowski?
Ja jestem przekonana, że na dzisiejszym spotkaniu trzech najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, Budka, Tusk-Trzaskowski, napiszą wspólny najlepszy scenariusz. Najlepszy dla Platformy Obywatelskiej, ale
i jaki to miałby być scenariusz?
Najlepszy dla wygranych wyborów parlamentarnych.
Jaki to miałby być pani zdaniem scenariusz? Bo wydaje się, że takiej bezkrwawego przejęcia władzy przez Donalda Tuska po deklaracji Rafała Trzaskowskiego, że stanie w szranki, że jest gotowy ubiegać się o przywództwo w Platformie, chyba nie będzie.
Rafał Trzaskowski jest niezwykle ważnym politykiem Platformy i Rafał Trzaskowski od kilku miesięcy słusznie i racjonalnie mówił, że Platforma Obywatelska sama nie jest w stanie wygrać wyborów, że trzeba budować takie szerokie poparcie i szeroki ruch, który zjednoczy ludzi, dla których logo...
I ten plan psuje powrót Donalda Tuska.
I panie redaktorze, ja jestem przekonana, że Rafał Trzaskowski będzie realizował ten plan, będzie poszerzał zwolenników wartości idei Platformy Obywatelskiej, ale żeby go realizować, nie może stanąć na czele Platformy, bo wtedy jakby zaprzepaści ruch, który z sukcesem buduje. I ten ruch jest Polsce potrzebny. Potrzebny Platformie Obywatelskiej do wygrania kolejnych wyborów.
Pani poseł, a czy pani wie, kim od soboty w partii będzie Donald Tusk?
Ja to rozumiem w taki sposób, że szefem Platformy dzisiaj jest Borys Budka i Borys Budka uznał, że silna Platforma, na której mu zależy, jest możliwa dzięki powrotowi Tuska do polityki. Nie wyobrażam sobie, żeby nasz honorowy przywódca i założyciel Platformy wracał na inne miejsce niż szefa Platformy.
I o tym zaraz porozmawiamy, bo stawiamy na razie przecinek, a nie kropkę. Przenosimy się do internetu. Zapraszam na naszą stronę internetową i do naszego najnowszego radia rmf24.pl i do naszych kanałów społecznościowych. Tam kontynuujemy i tam więcej pytań. Zapraszam. Naszym gościem nadal jest pani Izabela Leszczyna. Pani poseł, nie powiedziała pani przed chwilą, nie wyobrażam sobie, żeby honorowy przewodniczący wracał na inne stanowisko niż szef, lider Platformy. Ale jak to formalnie można przeprowadzić? Jaki jest ten scenariusz wprowadzenia ponownie Tuska na fotel szefa partii?
Panie redaktorze, ja myślę, że takie technikalia to w ogóle nie są interesujące dla ludzi. Ale
jakoś to się musi odbyć. No przecież nie wjedzie na białym koniu Donald Tusk, wszyscy uklękną i powiedzą: o, dzięki ci, tata wrócił. W jakiś sposób formalnie Tusk musi wrócić do Platformy.
Z tego co rozumiem, Borys Budka nie ustępuje z szefa Platformy, z przewodniczącego Platformy Obywatelskiej od tak po prostu, bo uznał, że mu się znudziło, tylko ustępuje właśnie Donaldowi Tuskowi. To znaczy rezygnuje z przywództwa po to, żeby Donald Tusk mógł wejść do zarządu partii i mógł zostać zgodnie ze statutem pełniącym obowiązki jako najstarszy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
I potem muszą odbyć się wybory powszechne w Platformie wśród wszystkich członków. Pani zdaniem już teraz od razu Rada Krajowa w sobotę powinna podjąć taką decyzję i powiedzieć, kiedy będą wybory nowego przewodniczącego, czy dopiero za pół roku w styczniu, kiedy formalnie upłynie kadencja Borysa Budki?
Czy wydaje mi się, że jeśli Donald Tusk ma zostać pełniącym obowiązki, to powinniśmy sobie dać troszkę czasu, bo co nagle to po diable. Oczywiście nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż wybory demokratyczne, bo naprawdę różnimy się od PiSu tym, że to nie jest tak, że jak w PiSie, że Kaczyński był, jest i będzie zawsze przewodniczącym czy tam prezesem i nikt sobie nie wyobraża wystartować przeciwko niemu, bo to jest śmierć polityczna. Naprawdę w Platformie Obywatelskiej Tomasz Siemoniak startował przeciwko Budce, dzisiaj jest wiceprzewodniczącym Platformy, z którym wspólnie i z wszystkimi członkami pisaliśmy deklarację ideową, która jest niemal gotowa, czeka na przyjęcie przez zarząd. Więc w Platformie nie zabijamy się wzajemnie. W Platformie, nawet jeśli walczymy o przywództwo, to po to tylko, żeby później tworzyć synergię. Jestem przekonana, że tak będzie między Donaldem a Rafałem Trzaskowskim, bo powtórzę, oni obaj są Platformie i polskiej opozycji niezbędni.
Powiedziała pani, my w Platformie się nie zabijamy. Proszę to powiedzieć Rokicie, Zycie Gilowskiej, gdyby mogła to usłyszeć, Andrzejowi Olechowskiemu, Pawłowi Piskorskiemu. Wie pani, że każdy triumvirat, każdy układ, trójkąt z Tuskiem w grze oznacza, że z tego trójkąta zostaje zawsze tylko Donald Tusk.
Mówi pan o właściwie historii, tak? O tym, co działo się kilkanaście lat temu.
Wydawało się, że Tusk też jest już historią Platformy, a okazuje się, że nie. Więc przywołuje te wszystkie układanki personalne w Platformie z Donaldem Tuskiem.
Tak, ale jak mówi powiedzenie greckiego filozofa, nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki, nie dlatego, że nie powinno się tego robić, ale dlatego, że to jest niemożliwe, bo rzeka płynie.
To ja pani przywołuję greckiego mędrca, ja pani zacytuję kawałek wiersza. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę. Nie jest tak, że próbujecie uwiędłe liście laurowe wkładać na głowę Donalda Tuska, że znowu robicie to samo. Jaka jest wartość dodana z powrotu Donalda Tuska dla Platformy? Bo cały czas słyszymy, że Platforma musi sięgać po nowy elektorat, rozszerzać się po młodych, tylko że dla tych młodych Donald Tusk, jak się teraz mówi, to jest dziaders.
Nie, ja w ogóle się nie zgadzam z tym, co pan mówi, bo ja też właściwie patrząc na metrykę jestem dziadersem. Natomiast nie czuję, że moi wyborcy traktują mnie jak jakiś zeschły laur i uważam, że wciąż w polityce mam dużo do powiedzenia, a z pewnością jeszcze więcej do powiedzenia ma człowiek, który był prezydentem Rady Europy, jest szefem EPP, największej prężnej chadeckiej partii w Unii Europejskiej.
I co poza doświadczeniem daje Donald Tusk Platformie?
Donald Tusk Platformie daje taką energię, jakiej oczekujemy my posłowie i struktury lokalne, znaczy jasny kierunek. I teraz
to, jaki to jest kierunek? Jaki to będzie inny kierunek niż kierunek Platformy z Borysem Budką czy z Rafałem Trzaskowskim? W którą stronę chcecie iść z Donaldem Tuskiem?
Panie redaktorze, w stronę tego, co dzisiaj się nazywa nowoczesnym patriotyzmem, czyli nie ględzenie i deklaratywne mówienie, że Polska jest najważniejsza i musi być wielka, tylko rzeczywiste wsparcie dla ludzi pracujących, dla przedsiębiorców, dla polskich małych firm, dla tych, którzy nie czekają, aż państwo im da świadczenie socjalne, tylko wiedzą, że dobrobyt bierze się z pracy, czyli chcemy wrócić do korzeni Platformy, która powstała jako partia absolutnie gospodarczo-liberalna i trochę przez te parę lat zapomnieliśmy jakby o tym, przytłoczeni tak zwanymi sukcesami PiS-u polegającymi na tym, że fajnie jest rozdawać pieniądze, które wcześniej zabierze się innym.
Czyli wrócicie na przykład z hasłami podniesienia wieku emerytalnego, znowu z hasłami 3 razy 15?
Na pewno nie.
Sytuacja się zmieniła przez 5 lat.
Na pewno nie. Tak, rzeczywiście PiS strasznie dużo popsuł w polskiej polityce i gospodarce. Natomiast na pewno nie wrócimy z hasłem podniesienia wieku emerytalnego, ale mamy świetny pomysł na to, jak zachęcić ludzi, żeby dłużej pracowali. Nie będą płacić składki emerytalnej, pracodawca też nie będzie płacił takiej składki. Emeryt od razu do kieszeni dostanie więcej pieniędzy. Emeryt, czyli ten, który w wieku 60-65 lat nie przejdzie na emeryturę. Mamy mnóstwo pomysłów. Natomiast ostatnio brakowało nam przez ten rok, być może ze względu na pandemię, ale to jakby wszystko położyło się cieniem na kadencji Borysa Budki. On nie miał tego szczęścia i musimy jakby od tego trochę odejść i pokazać znowu program Platformy, program dla ludzi, którzy chcą pracować, płacić w Polsce podatki i dla tych wszystkich, którzy chcą dobrego środowiska, czystej wody, czystego powietrza, transformacji energetycznej, nowoczesnej Polski, Polski otwartej, Polski, która nie wyklucza nikogo, nie hejtuje mniejszości seksualnych, normalnej, wolnej Polski. I taką Polskę dawał Tusk. I to jest strasznie ważne, żebyśmy po pierwsze przypomnieli Polakom, że przez te 5 lat PiSu to, co się stało z nami, w sensie pozycji w świecie, pozycji w Europie, a nawet doganiania Zachodu w dobrobycie, no to nie napawa optymizmem, mówiąc delikatnie.
Pani poseł, ale w tej układance...
Jest w stanie nam to, znaczy, że z Tuskiem jesteśmy w stanie to zrobić, ale...
A z Trzaskowskim nie?
Powtórzę jeszcze raz. Jeśli Rafał Trzaskowski wierzy w to, co mówi, a znam go i wiem, że głęboko wierzy w swój szeroki ruch ludzi, którzy są społecznikami, pracują w NGO-sach, chcą robić coś więcej niż tylko zarobić na własne życie i zająć się swoją rodziną, chcą robić coś pro publico bono, no jeśli Rafał wierzy w to, że ci ludzie nie chcą się utożsamić z żadną partią polityczną, no to musi kontynuować swój ruch. Jak będzie mógł go kontynuować, jeśli stanie na czele Platformy Obywatelskiej, skoro mówi, że ludzie nie chcą logo Platformy? No ja jakby tego nie rozumiem i wydaje mi się, że na dzisiaj na tym spotkaniu panowie powiedzą sobie, jakie jest miejsce dla każdego z nich i powiedzmy to wprost, z pewnością przyszłość Platformy, ta dalekosiężna, należy do Rafała Trzaskowskiego. Ja jestem przekonana, że będzie kolejnym prezydentem Polski.
Czyli to znaczy, że pani zdaniem powinni na tym spotkaniu ustalić, Donald, jeśli wygramy wybory, ty zostajesz kandydatem na premiera, a ja kandyduję po raz kolejny na urząd prezydenta, czy odwrotnie? Bo kuluarowo są takie informacje, że Rafał Trzaskowski chciałby deklarację, że nawet jeśli Donald Tusk będzie liderem Platformy, to on, Rafał Trzaskowski, będzie kandydatem Platformy na premiera. Są takie rozmowy?
I to zostawiam już tym trzem panom. Bo
a pani zdaniem powinni już to teraz ustalić i jasno ogłosić. Trzaskowski kandydat na prezydenta, Tusk na premiera?
Moim zdaniem pewne cechy osobowości i charakteru, na tyle na ile znam obu panów, a znam chyba dość dobrze, wydaje mi się, że bardziej predestynują Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. To jest, znaczy... Jemu byłoby chyba łatwiej wygrać tę prezydenturę niż Donaldowi, bo on nie ma tego negatywnego elektoratu zbudowanego przez propagandę pisowską. Natomiast Donald Tusk ma z pewnością takie cechy organizacyjno-przywódcze, które powodują, że potrafi zorganizować ludzi do pracy. Tak bym to nazwała.
Tym bardziej, że Donald Tusk, jak mówi, nie chciałby nigdy stać pod żyrandolem w Pałacu Prezydenckim. Tylko, że to jest dłuższa perspektywa dla Rafała Trzaskowskiego. Pani poseł, ale
jeśli... Rafał Trzaskowski ma Warszawę, ma perłę w koronie naszych samorządowców. Jest prezydentem stolicy i to jest nieprawdopodobna, nieprawdopodobnie ważna funkcja.
A nie boi się pani, że ostatecznie może dojść do pewnego rodzaju rozłamu w Platformie? Rafał Trzaskowski organizuje wokół siebie grupę samorządowców. Gdyby pociągnął za sobą tych samorządowców, odszedł z nimi, Platforma na pewno byłaby osłabiona. Jest w ogóle taki scenariusz, dopuszcza pani taki scenariusz, że drogi Tuska i Trzaskowskiego rozejdą się dziś, jutro na Radzie Krajowej?
Nie, absolutnie w ogóle nie dopuszczam czegoś takiego nawet do myśli. Znaczy, ja jestem przekonana o jednym. Trzaskowski chce, znaczy Trzaskowski jest patriotą, nie tylko Platformy, ale patriotą naszej ojczyzny i taki sam jest Donald Tusk. Nie wierzę, że panowie ze względu na no jednak swoje indywidualne ambicje mogliby chcieć poświęcić Platformę albo szerzej Polskę.
Tylko wie pani, sytuacja jest taka, że Rafał Trzaskowski wykonał olbrzymi skok, pociągnął za sobą masę ludzi. Ma tę przewagę, mocną kartę, ponad 10 milionów głosów. Zweryfikował się wśród wyborców nie tak dawno. Donald Tusk nie weryfikował się od 7 lat.
Ale dlatego powiedziałam, że bardziej widzę Rafała Trzaskowskiego jako naszego kandydata na prezydenta, bo widzę tu jakby większą szansę na sukces niż w wypadku Donalda. Donald Tusk nie będzie sam szedł do wyborów parlamentarnych, będziemy z nim szli my wszyscy, cała Platforma Obywatelska. I naprawdę ja jestem głęboko przekonana, że Rafał Trzaskowski będzie kiedyś liderem Platformy i będzie kiedyś być może premierem. Ale uważam, że dzisiaj nie mamy tak dobrego kandydata na prezydenta i jednocześnie takiego człowieka w Platformie, który chce nam budować te bardzo szerokie skrzydła poza Platformą. Bo czym jest wspólna Polska razem z tymi samorządowcami, o których pan mówi? Przecież to jest właśnie jakby poszerzanie sprzymierzeńców dla wartości ideałów Platformy Obywatelskiej. Tych, o których przed chwilą mówiłam. O Polsce naprawdę silnej, o Polsce w Unii Europejskiej, o rozdziale Kościoła od państwa, o Polsce praworządnej.
Pani poseł, no, dzisiaj powiedziałaby pani Rafałowi Trzaskowskiemu, nie stawaj w szranki z Donaldem Tuskiem, odpuść, ustąp pola, bo będzie problem w Platformie.
Powiedziałabym, pewnie sens byłby podobny, ale powiedziałabym to zupełnie inaczej. Powiedziałabym mu, Rafał, jest nam potrzebny twój szeroki ruch na zewnątrz. Pozwól Donaldowi Tuskowi zbudować silną platformę, która będzie kiedyś twoją platformą obywatelską.
A jeśli dzisiaj, bo te wybory na szefa partii kiedyś będą i Rafał Trzaskowski postanowi jednak startować, na kogo zagłosowałaby Izabela Leszczyna? Czyja platforma, Tuska czy Trzaskowskiego? Gdyby dzisiaj był taki wybór?
Gdyby dzisiaj był taki wybór, to ja głosuję na Tuska, ponieważ uważam, że Rafał jest nam potrzebny w tym szerokim ruchu, także poza Platformą Obywatelską. Nie mamy drugiego takiego.
Czyli Rafał na razie według Izabeli Leszczyny w poczekalni. Pani poseł, a nie boi się pani takiej sytuacji, że wy ugrzęźniecie znowu w wewnętrznych sporach, a tego samego dnia Kongres PiSu na kolejną kadencję wybierze Jarosława Kaczyńskiego na prezesa, ściągną cugle i przeorganizują się wewnętrznie, będą jeszcze silniejsi, a wy będziecie zastanawiać się Tusk czy Trzaskowski, bo w tym samym momencie jest Kongres PiSu. Będzie pani ten kongres obserwować?
No z pewnością tak, tylko to jest taki kongres, na którym oni chyba będą się zastanawiać przede wszystkim, co zrobić, żeby ten tak zwany nowy czy tam Polski Ład przepchnąć jakoś kolanem przez Sejm, bo póki co wymyślili takie zmiany w systemie podatkowym, że nie 18 milionów Polaków zyskuje, tylko traci cała klasa średnia, wszystkie małe polskie firmy dostają po prostu po głowie.
No i na razie więc wydaje się, że nie ma pewnej większości dla uchwalenia tego nowego ładu.
Może sam sobie może pan odpowiedzieć, czy naprawdę mamy taki Sejm, w którym nie ma większości dla dobrych zmian podatkowych? No nie, no opozycja poprze zawsze obniżenie podatków, czyli Nowy Ład jest podniesieniem podatków, dlatego nie mają większości. Ale ostatnie zdanie na temat ten, czy się nie boję, że będziemy się zajmować sobą? Nie, bo przecież pierwsze zdanie, jakie powiedziałam chyba jeszcze na antenie, było takie, że ja jestem przekonana, że trzech najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej dzisiaj napisze wspólny, dobry scenariusz dla Platformy Obywatelskiej, dla ruchu Rafała Trzaskowskiego i dla wygranej z PiS-em w kolejnych wyborach parlamentarnych.
A jeśli pani poseł, czy na kongresie PiS-u, czy gdzieś w gabinetach marszałka Terleckiego zapadnie decyzja o zmianie ordynacji wyborczej, to jesteście gotowi? Jest w ogóle pani zdaniem atmosfera do tego, żeby zmieniać ordynację wyborczą teraz?
Znaczy nie wierzę w ogóle w uczciwość PiS-u w żadnym obszarze. Dlatego myślę, że gdyby zmieniali ordynację wyborczą, to robiliby to albo tak jak w COVID-zie, że Poczta Polska będzie zastępować Państwową Komisję Wyborczą, albo tak jak robili to też wcześniej, był taki kodeks wyborczy, o którym profesor sędzia Hermeliński powiedział, że to ustawa taka, jakby ją pisał mały Kazio. To zdaje się było o panu ministrze Horale.
Ale o zmianie ordynacji wyborczej jest coraz głośniej. Dzisiaj wicerzecznik PiS Radosław Fogiel potwierdził, że rozważane są różne alternatywy.
No tylko muszę wiedzieć, jakie to są alternatywy. Znaczy diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli PiS będzie chciał wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, które ułoży w taki sposób, że a niestety da się to zrobić, że nawet wyborcy Warszawy będą pomieszani z wyborcami Obwarzanka i tak dalej, no to z pewnością takiego projektu nie poprzemy. Jeśli to będzie uczciwy projekt, przecież my też kiedyś mówiliśmy o jednomandatowych okręgach wyborczych, Ale panie redaktorze, naprawdę nie spodziewam się niczego uczciwego po PiS-ie, więc nie sądzę, żebyśmy popierali takie projekty. Nie sądzę też, żeby PiS znalazł większość w Sejmie dla jakichś zmian, które będą w stylu Orbana, bo przecież on też zmieniał ordynację wyborczą, wiemy po co.
A jest w ogóle możliwość, biorąc pod uwagę powrót Tuska, tą energię, którą chcecie uzyskać, w ogóle jest jeszcze na stole scenariusz rządu technicznego i próby obalenia rządu PiS w tej kadencji, kiedy nie wiemy, kiedy będą wybory? Biorąc pod uwagę osłabienie, erozję klubu PiS.
Panie redaktorze, ja już nie wierzę w rząd techniczny. Ja wierzyłam w ten rząd techniczny w momencie, gdyby Lewica nie skrewiła i gdyby nie zrobiła dealu za jakieś chyba swoje takie czysto partyjne interesy, bo ani 75 tysięcy mieszkań w KPO nie ma, ani nie ma niczego dobrego dla szpitali, wręcz przeciwnie. Więc gdyby nie to, co zrobiła Lewica, wierzyłam w rząd techniczny, to mogło się udać. Czyli zabieramy telewizji publicznej partyjność, robimy prawdziwe, demokratyczne wybory, rząd techniczny jest na bardzo krótko. To nie wyszło, nie wierzę, że wyjdzie, nie wierzę też w Gowina. Uważam, że będzie trzymał się tych swoich funkcji ministerialnych tak długo, jak to będzie tylko możliwe, bo przestałam jakby wierzyć w ideowość premiera Gowina w polityce. Została chyba tylko taka merkantylna strona polityki, której nie lubię.
A patrząc na powrót Tuska, w interesie Platformy jest, żeby te wybory były jak najszybciej, czy żebyście mieli jak najwięcej czasu i wybory były w terminie konstytucyjnym?
Ja nie łączyłabym tych dwóch rzeczy. My do wyborów jesteśmy przygotowani w sensie programowym i w sensie strukturalnym.
Ale trzeba mieć czas, żeby wykreować nowego, starego lidera.
Ja myślę, że Donald Tusk tego czasu będzie potrzebował bardzo mało. Naprawdę jesteśmy gotowi na wybory jesienią, w przyszłym roku, wiosną, zawsze, im szybciej, tym lepiej.
Pani poseł, to na koniec jeszcze jedna rzecz, taka bieżąca z życia sejmowego. Czy Platforma wystawi swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nadal będziecie popierać profesora Wiącka, choć nie wiadomo, czy ten kandydat zostanie ponownie zgłoszony?
Znaczy, wydaje mi się, że profesor Wiącek dostał naprawdę na tyle dużo głosów i tak duże poparcie partii opozycyjnych, że jeśli teraz doszedłby do tego to małe koło chyba trzech posłów z posłem Giżyńskim.
Ale oni mają z kolei swoich kandydatów.
Ale chyba poseł Giżyński coś mówił, że jest w stanie poprzeć profesora Wiącka. Panie redaktorze...
Czyli pani postawiłaby szczerze, raz jeszcze w tym okrążeniu na profesora Wiącka?
Sądzę, że tak. Natomiast tutaj jakby kluczowe jest co innego. Proszę zobaczyć, rządzą nami ludzie, rządzi nami partia, która nie jest w stanie od ponad pół roku wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. No, czyli dać wskazać kandydata na tyle niezależnego, który nie jest posłem, senatorem, że bylibyśmy w stanie za nim zagłosować. No, to mówi, jak wielki mamy upadek instytucji demokratycznych pod rządami PiS-u. Naprawdę.
I to mówiła posłanka Izabela Leszczyna z teamu Donalda Tuska. Dziękuję pięknie.
I Rafała Trzaskowskiego. Dzięki.
Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
Ja również.